środku dnia.
Dopowiem w życiu pozaradiowym. O tym będziemy rozmawiać. Gość w studio, już go przedstawiam. Witam bardzo serdecznie pana Damiana Niemira, kierownika działu współpracy i kontaktów z otoczeniem w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, radiosłuchacze.
Panie Damianie, pierwsze pytanie to może tylko nawiążę, proszę państwa, dlaczego dzisiaj o tym rozmawiamy. Otóż Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowym obchodziło w zeszłym tygodniu swoje 30-lecie. Obchody już za nami. No i my na marginesie tych obchodów chcemy porozmawiać o tym właśnie, jak komputery zmieniły naszą rzeczywistość i czy wszyscy używamy komputerów, czy je pokochaliśmy i czy one wpływają na życie tych, którzy na przykład twierdzą, że nie używają komputerów. Panie Damianie, czy są w ogóle ludzie, którzy dzisiaj nie używają komputerów?
Nie używają bezpośrednio? Tak. Myślę, że są tacy ludzie. Ja myślę, że niektórzy nawet nie wiedzą, że używają komputerów, że to się tak wgryzło w nasze życie. Podam przykład stąd, tutaj ze studia. Kiedy pan redaktor przed momentem szacował, ile macie z panem realizatorem komputerów, nie spojrzeliście na swoje smartfony, które, jakby nie patrzeć, są też komputerami i one są bardziej personal computers niż kiedyś myślano o pecetach. W tej chwili tą rolę pecetów rzeczywiście przejęły smartfony.
Czyli one są bardziej personal niż laptopy na przykład.
Zdecydowanie tak. No, ma pan zawsze go przy sobie. Pan się budzi z tą komórką, pan czyta wiadomości z tej komórki, nagrywa bardzo dużo rzeczy. Powiedzmy sobie wprost, telefonowanie czy SMS-y to jest tylko jedna z funkcjonalności tego personalnego komputera.
I on mnie co poniedziałek rano informuje, ile godzin spędziłem przed ekranem w zeszłym tygodniu, o ile to jest więcej lub mniej od poprzedniego jeszcze tygodnia.
O ile oczywiście pan sobie taką opcję włączy, chyba że pan miał ją, jak to mówią informatycy brzydko z angielskiego, defaultowo, czyli powiedzmy już włączoną od razu. I tu dotykamy pewnego tematu, który pewnie się przewinie przez naszą audycję, odnośnie tej etyki korzystania z komputerów. No ale jeżeli mówimy już o 30-leciu PCSS-u, które rzeczywiście za nami, trochę za nami, a trochę przed nami. Faktycznie celebrowaliśmy to w ubiegłym tygodniu, ale rzeczywiście było tak, że PCSS, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, powstało 30 lat temu na początku listopada. I rzeczywiście w listopadzie będzie jak gdyby druga odsłona, no bo teraz muszę wziąć głęboki oddech. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, taka byłaby właściwie pełna nazwa. Dokładnie. I 35-lecie IHB PAN odbędzie się w listopadzie i przy tym również będziemy celebrować jeszcze to powstanie nasze.
A czy pan pamięta, jakie miejsce 30 lat temu w naszym życiu miały komputery?
Dużo mniejsze niż teraz. Rzeczywiście dużo mniejsze niż teraz. Ja jestem w PCSS-ie od 20 lat, ale wcześniej byłem studentem informatyki na Politechnice Poznańskiej. Wtedy rzeczywiście komputerów nie mieliśmy tak wiele w domu, no bo proszę sobie wziąć pod uwagę, że oprócz tych smartfonów jest jeszcze bardzo wiele komputerów, czyli inaczej małych urządzeń sterowanych procesorem, które mamy w domu, których nie uważamy za komputery. A one jednak tym komputerem są. Dziś jest to dużo, dużo większe, dużo większa skala.
No tak, bo jak spojrzymy na definicję komputera, tutaj sięgam po na przykład słownik PWN, to z łacińskiego komputare rozważać, obliczyć. Elektroniczna maszyna cyfrowa, urządzenie elektroniczne przeznaczone do przetwarzania informacji, danych przedstawionych w postaci cyfrowej, sterowane programem zapisanym w pamięci.
Dokładnie tak. Proszę zauważyć, że kiedy schodzimy do samochodu, łączymy się ze swoją komórką, z komputerem pokładowym swojego samochodu po to, żeby przez Bluetooth na przykład puścić sobie muzykę. To jest tak naturalne. Kiedyś musieliśmy włączyć analogowe radio.
To jeszcze tytułem wstępu i rozbiegu. Jedno pytanie dotyczące nazwy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Dlaczego w nazwie macie superkomputerowe? Nie wystarczyłoby komputerowe po prostu?
Pewnie dziś, gdyby ta nazwa powstawała, inaczej by to wyglądało. Superkomputer, od tego trzeba raczej wyjść. Superkomputer, czyli maszyna obliczeniowa, która, no, te nowoczesne, zresztą te sprzed 30 lat również tak wyglądały, to była duża szafa obliczeniowa. To była maszyna dużo, dużo większa. Na polski tłumaczyła się jako super superkomputer, po angielsku HPC, czyli High Performance Computer, czyli powiedzmy maszyna wysokiej wydajności. Dużo większa, dużo mocniej skalowalna, z wieloma procesorami. Fakt jest taki, taki fun fact, powiem szczerze, maszyna, która 30 lat temu stanęła w PCSS, pierwszy Cray, którego ściągnęliśmy na czas celebracji właśnie naszego jubileuszu do PCSS-u z powrotem z Katowic, z Muzeum Starych Komputerów, stoi teraz u nas, oczywiście wyłączona. No, wie pan, pana smartfon jest 10 do 30 razy szybszy niż ten Cray, który wtedy uruchamialiśmy w PCSS-ie.
I dlatego dzisiaj słowo superkomputer właściwie nie jest potrzebne. Gdybyście dzisiaj nazywali, rozumiem, nie byłoby już takiej potrzeby, żeby...
I ja powiem wprost, w tej chwili, jeżeli mówimy o komputerach kwantowych, które za chwilę się pojawią i mamy nadzieję, że ten pierwszy komputer kwantowy w Polsce, jeden z pierwszych w Europie, ma stanąć właśnie w PCSS-ie. Już proszę zauważyć, nie nazywamy go superkomputerem kwantowym, tylko właśnie komputerem kwantowym.
No i to mamy tę kwestię załatwioną, że tak brzydko powiem. Natomiast jeszcze jedna, proszę państwa, ważna rzecz, bo mówimy o jubileuszu Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Mówimy też o miłych rzeczach dla tej firmy, tej instytucji. To będzie jeszcze jedną rzecz, powiedzmy też miłą, tutaj pod adresem naszego gościa, proszę państwa, bo to może warto wiedzieć, że w tym roku nasz gość, czyli pan Damian Niemir, razem z koleżanką z firmy tej samej właśnie, panią Iwaną Golub, byli nominowani do prestiżowej nagrody Jeanne Community Award, przyznawanej, jak tutaj mogłem przeczytać, za wyjątkowy wkład w działania wspólne środowiska skupionego wokół krajowych akademickich sieci informatycznych oraz za rozwój usług i nowych technologii. Brzmi bardzo poważnie, a tak naprawdę o co chodzi, panie Damianie?
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, że pan to podjął. Trochę jestem onieśmielony tym przywołaniem. Tak naprawdę to jest wszędzie u nas teamwork, czyli praca zespołowa. To akurat jest praca, którą wykonujemy od wielu lat, od 2016 roku. Współuczestniczymy w tym, powiedzmy, zagranicznym czy europejskim środowisku, tworząc, współpracując z Jeantem, robiąc konferencję TNC, jedne z większych konferencji środowiskowych, właśnie akademickich. Całe multimedia i wszystko, co się dzieje, powiedzmy, jeżeli chodzi o nowe technologie wizualno-dźwiękowe, to właśnie PCSS. Jeździmy dużym tirem w różne miejsca. W tym roku byliśmy w Tiranie, w Albanii, w przyszłym roku jedziemy do Francji. To jest właśnie ten skraweczek działalności PCSS-u.
W Tiranie właśnie było wręczenie nagród, no tym razem... Ale nominacja to jest bardzo duża, prawda?
Sama nominacja już była dla mnie czymś bardzo wielkim. To jest kwestia dostrzeżenia i przez te 30 lat dostrzega się PCSS w bardzo różnych środowiskach i to jest bardzo miłe, kiedy w ubiegłym tygodniu czytaliśmy, miałem taką okazję, miałem dużą frajdę, można by powiedzieć, słyszeć o PCSS-ie tak wiele dobrych słów z bardzo wielu różnych instytucji.
Dobrze, proszę państwa, rozmawiamy też z naszymi słuchaczami o tym, jakie miejsce w ich życiu, w państwa życiu zajmują dziś obecnie komputery. A Krzysztof Polasik zapytał poznaniaków o ich pierwsze komputery, o pierwsze przygody i doświadczenia z komputerami. No i taką oto sondę nam przedstawia.
Korzystałem bardzo wcześnie z komputera, jak byłem mały. Znaczy, to nie był taki już mój, taki prywatny, ale korzystałem wcześniej z komputera, no.
Swój jako taki... No tak, taki stary laptop, już 5-letni co najmniej.
Tak.
Atari.
Nie, Atari nie, Optimus.
Optimus,
ale to już było bardzo dawno temu. Nic więcej na ten temat nie pamiętam. Nie wiedziałam, jak się go włącza.
Do czego on służył?
Głównie do grania w węża. No bo wtedy jeszcze nie było internetu jako takiego, to było dawno temu, bardzo dawno temu. Później jak były następne komputery, to można było sobie wziąć kąpiel, zaparzyć kawę czy herbatę i jeszcze się strona nie załadowała.
Tylko tak jakby do pracy takich przydatnych rzeczy, a teraz już możemy, no w sensie komputery są wszędzie, nie wiem, nawet pralka może być komputerem, piekarnik, który sobie włączamy smartfonem, nie?
To jest coś, co no, zmienia podejście do wszystkiego.
Kiedyś nawet zauważyłam jakąś wypowiedź pewnej osoby, że nieposiadanie telefonu, nieposiadanie komputera i nieposiadanie dostępu do internetu to jest właściwie już w pewnym sensie odbieranie możliwości komunikowania się z innymi ludźmi i to jest już pewnego rodzaju prawie że prawo, które każdy z nas powinien mieć, żeby być funkcjonować normalnie w społeczeństwie.
Wszystko to jakby idzie w stronę takiej modernizacji tego życia i wszystko sprowadza się do tego, że coraz więcej rzeczy można robić przez internet.
Trochę prowadzą do takiego rozwoju, ale z drugiej strony więcej ludzi więcej czasu spędza przed komputerem i przez to głupieją ci ludzie.
Uzależniają nie tylko od dzieci, ale także dorosłych. Są bardzo potrzebne, ale jednocześnie bez nich życie było lepsze.
Panie Damianie, czy możemy powiedzieć na podstawie tej sondy, że taką drogę, żeśmy przeszli trochę z komputerami od gry w węża do właściwie już takiego pełnego udziału w komunikacji społecznej, no po prostu w życiu?
Myślę, że tak. Uśmiechałem się przy słuchaniu tej sondy. Wiele z tych aspektów to jest kawałek mojego życia oczywiście też, łącznie z 8-bitowym Atari dawno, dawno temu. W tej chwili, no tak, no myślimy o tym dwojako. Z jednej strony myślimy o tym, że komputery są bardzo potrzebne, zresztą nie da się w pewnych aspektach życia bez nich funkcjonować, a z drugiej strony wchodzi to, co powiedzieliśmy na początku, etyka. Więc jak najbardziej tak. Tu podczas naszych obchodów będę do nich wracać jeszcze, bo to była też bardzo, bardzo ciekawa, merytoryczna dyskusja. Rozmawialiśmy, czy wysłuchaliśmy prezentacji, na którą zaprosiliśmy profesora Napiórkowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. I tu była mowa o technooptymistach i technopesymistach. I troszeczkę to tak jest, że staramy się dobrać do którejś z tych grup, a jednocześnie jesteśmy gdzieś po środku.
Mm-hmm. Ja przypomnę, mamy otwarty oczywiście telefon 618-654-654. Tu już jeden słuchacz zadzwonił, ale chyba się wycofał. Ja zapraszam, można rozmawiać, można dzielić się swoimi spostrzeżeniami. Zapytam jeszcze pana, czy albo inaczej, może posłuchajmy jeszcze doktora Rafała Ilnickiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kulturoznawcy, który odpowiada na pytanie, jak jako społeczeństwo zareagowaliśmy na pojawienie się komputerów.
Polecam państwu zrobić taki eksperyment, ponieważ te książki czy czasopisma takie jak Bajtek, pierwsza prasa komputerowa w Polsce, one są skanowane, umieszczane często w internecie i podobnie książki. To niech państwo zwrócą uwagę na to, jak często zwracano się do komputerów 20-30 lat temu. Właśnie zwracano się tak jak do ludzi, czyli jeżeli mieliście państwo podręcznik do obsługi drukarki, to zapamiętałem taki dymek i była taka informacja, jak oswoić drukarkę, jak rozmawiać z drukarką, tak? Ponieważ była bardzo silna antropomorfizacja. Komputery musiały być przełożone na ludzi, żeby w ogóle je zaakceptować. Dzisiaj nikt się nie boi komputerów, nikt tego nie potrzebuje, prawda? Lęk wywołuje co najwyżej to, że komputer nie działa, ale to jest bardzo krótki lęk, ponieważ zaraz kupimy sobie kolejny komputer albo wymienimy go, jeżeli jest na gwarancji, prawda? Ponieważ to są urządzenia łatwo dostępne. Niech państwo też zwrócą uwagę na to, że ludzie bali się używać komputerów, bo zepsują, bo nie wiadomo, czego ten komputer chce, bo może on ma jakąś własną swoją świadomość, która jest przed nami zatajona.
Tak. Panie doktorze, przepraszam, panie Damianie, bo nie wiem, czy to się teraz nie dzieje z robotami, szczególnie tymi udającymi ludzi, bo taki robot to potrafi podobno nawet powiedzieć, nie wyłączaj mnie, to boli. Oglądałem taki film dokumentalny właśnie niedawno i tu wchodzimy w etykę już teraz, prawda?
Zdecydowanie tak. Wchodzimy w zupełnie nowy rozdział tego, w jaki sposób traktujemy komputery, w jaki sposób traktujemy oprogramowanie. To, co chcemy mieć z jednej strony jako ludzie, to partnera, cyfrowego partnera. Chcemy, żeby ten komputer był oswojony, żebyśmy mogli z nim dialogowo rozmawiać. Proszę zobaczyć na ChatGPT chociażby. Sztuczna inteligencja. Dopóki mówiliśmy sztuczna inteligencja i dopóki nie mogliśmy, większość z nas nie mogła zobaczyć tego w działaniu, nie było problemu. Ale jakie zaskoczenie było, kiedy mogliśmy zobaczyć, ups, możemy dialogować i on nawet rozumie. nadal nie rozumie. Proszę zwrócić uwagę na to, że symulujemy reakcję, jaką sami byśmy przyjęli, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Jak patrzymy na roboty chociażby z firmy Boston Dynamics, te, które są najbardziej zaawansowane, te, które chodzą, te, które zachowują się jak psy, rozpoznajemy tam faktycznie te antropomorficzne ruchy i mówimy, ups, to już jest blisko, że za chwilę będziemy mogli z nimi porozmawiać, iść na zakupy i tak dalej. To jest nasze dążenie do tego, żeby komputer był czymś bardziej kimś. No i tu przechodzimy do tych dywagacji, które już Stanisław Lem, wielki polski pisarz science fiction, rozpoczynał. Więc myślę, że wchodzimy w taką erę faktycznie uczłowieczania drugiej generacji.
I w tym momencie odbieram dwa telefony naraz, także proszę bardzo, oddaję Państwu głos.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałam powiedzieć a propos swoich kontaktów z komputerami. Mhm. Wydaje mi się, że pierwszy raz o komputerze usłyszałam, oglądając serial 40-latek, kiedy to Karwowski inżynier został komputerowym dyrektorem. Pamiętacie Państwo? Zdarzyło się tak, że to komputer spośród wszystkich kandydatów wybrał właśnie dyrektora komputerowego. Wtedy każdy się zastanawiał, czym jest ten komputer. To były lata 70. Tak. Dzisiaj powiem tylko tyle. Komputer to jest każdego człowieka trzecia ręka, czwarta klepka i wszyscy, którzy myślą, że przyszłość jest bez komputerów, się oczywiście mylą, bo komputery będą z nami już do końca życia. Musimy tylko dbać o to, żeby była pewna równowaga pomiędzy tym, co komputerowe, a tym, co realne, bo łatwo jest przekroczyć pewną granicę. A PCS-owi życzę 100 lat i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani za głos.
No, bardzo dziękujemy za te życzenia. Ja muszę powiedzieć tak, myślę, że idąc w tą stronę, to myślmy o komputerach przede wszystkim jako o narzędziu. To jest trochę bardziej skomplikowany młotek. Młotkiem można sobie i zrobić krzywdę, i to jest ta gorsza strona, ale lepsza strona. No, ile razy młotek był użyty chociażby, panie redaktorze, żeby zbudować to studio?
No tak, no tak. Jeszcze jeden głos słuchacza. Słuchamy pana lub panią.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Korzystam z okazji, zapraszam, że gość Radia Poznań jest właśnie z tej branży. Mnie interesuje raczej przyszłość, proszę pana, komputer kwantowy. Czy mógłby pan odpowiedzieć na moje pytanie? Czy będzie to tak samo popularny instrument jak dzisiaj właśnie smartfon? I na czym polega tak zwana szkoła chińska i szkoła amerykańska? Czytałem kiedyś, że coś takiego istnieje. Tutaj optyka, a tam znowu coś innego. Dzwonię jako laik, nie znam się na tym. Bardzo proszę o odpowiedź.
Dziękujemy.
Dziękuję serdecznie. Trudno powiedzieć w tej chwili, jeżeli chodzi o komputery kwantowe, jesteśmy na samym początku. Na takim początku, w jakim można byłoby powiedzieć, były komputery w latach 60., 70. wręcz. Wtedy budowaliśmy maszyny, wtedy zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób robić kwestie obliczeniowe, jak to ma pracować. Czy oprócz procesora powinien być dodatkowy procesor, koprocesor matematyczny, który później rzeczywiście był, czy rzeczywiście zwiększy pamięć operacyjną, a może dysk. Jak to wyglądało? Tu pracowaliśmy nad tym, żeby z tych 60-tych, 70-tych lat wyjść do pierwszych 8-bitowych komputerów, a potem do komputerów PC. W tej chwili, wtedy, to warto powiedzieć, wtedy już znaleźliśmy swoje ograniczenia. Kto miał 8-bitowe komputery Spectrum, Atari, mógł zobaczyć, że rzeczywiście, ups, więcej poziomów gra może nie mieć, albo powiedzmy programowanie i więcej linii kodu też się nie zmieści. No ale wtedy też na dużych superkomputerach liczono różne algorytmy zaawansowane dla chemików, fizyków. Okazało się, że te algorytmy można obliczać, ale niestety nawet przy tak wydajnych komputerach czas obliczeniowy będzie przekraczał dziesiątki dni, a może nawet lat. I co się dzieje w tej chwili? W tej chwili, kiedy mamy zupełnie nową formułę, kiedy mamy zupełnie nowy pomysł na komputer, mówimy o komputerze kwantowym, wracamy do tego punktu wyjścia, bo próbujemy zbyt skomplikowane obliczenia wtedy i przerobić jeszcze raz klasyczne algorytmy, wtedy zbyt czasochłonne, próbujemy przerobić jeszcze raz. I to jest powrót, jak gdyby nowe otwarcie. Czy te komputery kwantowe będą z nami i właściwie wyrzucimy wszystkie nasze laptopy? Tego nie wiem. Przypuszczam, szczerze mówiąc, że jest to równoległa droga. Ja pamiętam, jak rozmawialiśmy o e-podręcznikach kiedyś, kiedy robiliśmy projekt e-podręczników, wtedy też był bunt. No dobrze, to co, jak zrobimy e-podręczniki, wyrzucimy wszystkie papierowe, już nie będziemy czytać zwykłych książek? I wtedy pamiętam, moim mottem na dłuższy czas stały się słowa pisarza brytyjskiego Stephena Fry'a, bardzo znanego zresztą, współpracującego z Monty Pythonem, że wynalezienie e-booków tak zaszkodziło książce papierowej, jak wynalezienie schodów zaszkodziło, wynalezienie windy zaszkodziło schodom. To jest pewna równoległa rzecz. Myślę, że jednocześnie będziemy mieli kwantowe komputery robiące coś innego, klasyczne komputery robiące coś innego. Tu powiedzmy rozszerzamy trochę horyzonty obliczeniowe.
A tu jeszcze słuchacz pytał o różnicę między chińskim i amerykańskim podejściem do komputera kwantowego. Tutaj coś pan miałby do powiedzenia?
Szczerze mówiąc, tych dróg jest kilka, nie tylko chińska i amerykańska. My w tej chwili bardziej zwracamy uwagę na tą amerykańską, bo w PCSS-ie jesteśmy, mamy powiedzmy dostęp do komputera kwantowego IBM Quantum. Natomiast od przyszłego roku przypuszczam, że będzie jeszcze mocniejsza, silniejsza droga europejska, no bo 6 pierwszych komputerów kwantowych będzie w Europie i po to są również projekty, które są wokół tego. Jeden z nich będzie w PCSS-ie, więc będziemy tworzyć jakby nową europejską drogę kwantową.
Nie wiem, czy wątek komputera kwantowego już nie wyprzedził kolejnego kroku w naszej audycji, ale przedtem jeszcze dr Rafał Ilnicki z UAM-u wyjaśnia też, co wprowadzenie nowej technologii zmieniło w kulturze.
To, że ludzie po raz pierwszy mogli tworzyć w pełnym zakresie mediów, czyli utrwalać swoje myśli i dzielić się nimi z innymi ludźmi, ponieważ do pojawienia się komputerów, żeby człowiek mógł transmitować swoje myśli, to miał jako najbardziej zaawansowany wynalazek. Ja mówię o przeciętnym człowieku, który nie miał bardzo dużej ilości pieniędzy, żeby sobie kupić drukarnię, to miał maszynę do pisania i pocztę. Proszę zwrócić też uwagę na czas. Najpierw trzeba napisać rękopis, to zajmuje dużo czasu, poprawki zajmują dużo czasu. Później wysłanie tego. My nie mogliśmy jako ludzie pozwolić sobie na zupełnie swobodną twórczość, która jest dzisiaj standardem. I to, co się zmieniło przede wszystkim, to, że my niewiarygodnie szybko przyzwyczajamy się do zmian. A wcześniej, zanim powstała w XIX wieku maszyna do pisania, to my mieliśmy przez 5 wieków druk. A przez pozostałe parę dziesiąt wieków my nawet nie mieliśmy druku, tylko pisaliśmy odręcznie. Więc niech Państwo zwrócą uwagę na to, że ten interwał czasu, który dzielił poprzednie media, czyli pismo odręczne od druku, to były tysiące lat, a teraz, kiedy zadaje mi pan to pytanie, to my mówimy o paru dziesięciu latach. I tu już możemy mówić o kolejnych zmianach. Dlaczego? Ponieważ komputery wprowadziły to, że my możemy tworzyć zarówno w zakresie mowy, pisma, multimediów i to najprościej w historii, ponieważ pomaga nam w tym oprogramowanie.
I tu pytanie do pana, jako naszego gościa i eksperta. Czy komputery nadal zmieniają się tak szybko? Czy w ogóle ta nowa technologia zmienia się tak szybko? Tutaj mieliśmy pokazane te poszczególne kroki rewolucyjne wręcz w rozwoju chociażby tego sposobu komunikowania się ludzi. Ale ja zadam pytanie, czy ta rewolucja technologiczna nadal postępuje i nadal możemy spodziewać się takich wielkich kroków milowych w rozwoju tej ludzkiej technologii? Czy od momentu, jak mamy komputery, to właściwie już tylko je udoskonalamy i tu już nic więcej, ewentualnie ten kwantowy, ale tu już nic więcej nie będzie?
Tu tak naprawdę powinniśmy zwrócić uwagę na to, że nie mówimy do końca tylko i wyłącznie o, jak to mówią informatycy, hardware'ze, czyli powiedzmy o sprzęcie. Mówimy o oprogramowaniu. Największe postępy, największe zmiany w ciągu ostatnich lat, ostatniej dekady, ostatnich dwóch dekad właściwie, to kwestia oprogramowania. Proszę zobaczyć, że jeszcze część słuchaczy, przypuszczam, nie pamięta w ogóle czasów sprzed Google'a. nie pamięta czasów sprzed Facebooka, nie pamięta czasów sprzed w ogóle social mediów. My mówimy w tej chwili o platformach takich, tak jak przed chwilą słyszeliśmy, o platformach, na których można streamować swoje własne filmy, można robić podcasty, można włączyć z domu i można występować, tak? Można być twórcą. To są największe zmiany. Proszę zauważyć, że jeszcze 2 lata temu o sztucznej inteligencji tak powszechnie, nie mówię o naukowcach, nie mówię o takich instytucjach badawczych jak PCSS, ale w świadomości potencjalnego Kowalskiego sztuczna inteligencja była czymś bardzo odległym. I nagle pojawia się oprogramowanie, wcale nie nowa maszyna, tylko oprogramowanie, która pozwala na majstrowanie przy grafice, dodawanie powiedzmy do tej grafiki za pomocą trybu dialogowego zupełnie nowych rzeczy, rozmawianie z, powiedzmy, ze sztuczną inteligencją za pomocą języka naturalnego. To są wielkie zmiany. I tak naprawdę one przynoszą, one pokazują, że te zmiany są tydzień w tydzień, miesiąc w miesiąc.
A zadam panu takie może głupie pytanie i dziwne, bo wielu użytkowników internetu w takim potocznym mniemaniu podejrzewam, że w ogóle też na co dzień odrywa komputer od tego internetu, to znaczy nie postrzega internetu jako rzeczywistości czy quasi rzeczywistości, do której dociera przez komputer. Czy jak pan myśli, czy coś takiego jak internet istniałoby, pojawiłoby się, gdyby nie było komputerów? Czy mogłoby zaistnieć bez komputerów?
Internet był bez komputerów tak naprawdę. Internet był, jeżeli myślimy o internecie jako formie komunikacji, formie sieci, która spinała urządzenia, to internet urodził się, że tak powiem, internet, jaki znamy, urodził się nieco później, ale już wcześniej były sieci, które łączyły ze sobą rozmaite urządzenia, procesory, sterowniki różnego rodzaju, więc tak naprawdę internet jest siecią sieci. To jest bardzo wiele rzeczy. Jeżeli myślimy o internecie globalnie, to musielibyśmy zobaczyć też nie tylko to, że mamy dostęp w domu do komputera i do internetu, że komórką mamy zupełnie inną sieć przez operatora komórkowego, ale przez Bluetooth, czyli znów siecią w jakimś stopniu łączymy się z zupełnie innymi urządzeniami. To jest sieć sieci.
Mm-hmm. Proszę państwa, ostatnia okazja, żeby ewentualnie zadzwonić, zapytać o coś naszego eksperta. Ja tutaj jeszcze raz przytoczę wypowiedź doktora Rafała Ilnickiego, który z punktu widzenia kulturoznawcy odpowiada na pytanie, jak my dziś wykorzystujemy komputery.
Podam przykład z zajęć. Mianowicie jeden student zaczął korzystać z telefonu na zajęciach. Niestety jest to plaga, muszę zwracać dosyć często uwagę, ponieważ ktoś nie tylko przeszkadza mi, ale przede wszystkim innym, ponieważ wydaje się przy okazji dźwięki, czasem się uruchamia muzyka, bla, 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 bla. Ale najbardziej interesujące jest to, jak zapytałem tego studenta, bo nie chodzi o samo zwracanie uwagi, tylko dlaczego ktoś to robi. Mnie to interesuje, dlaczego ktoś to robi. I student powiedział, że on jest zmęczony, że pracował do późna w nocy i że jak on się popatrzy trochę w ten ekran, to on nabywa sił do życia. I wtedy on jest jakby, wiecie państwo, poddany działaniu soli trzeźwiących. I to jest mniej więcej funkcja, którą najczęściej pełnią komputery. To znaczy, jesteśmy smutni, no to sobie bierzemy tego smartfona, otwieramy sobie stronę internetową, którą robimy i tak dalej. Jesteśmy weseli, robimy dokładnie to samo. Większość tego, co my robimy, jest już bardzo silnie zapośredniczone przez komputery. I nie chcemy z tego rezygnować. Chcemy czytać na komputerze, chcemy słuchać z komputera. Większość ludzi tego chce. O czym świadczą zmiany w kulturze? To nie jest tylko tak, że ktoś sobie wymyślił, że narzucimy ludziom komputery, smartfony i oni będą po prostu uzależnieni i to jest nasz jakiś, nie wiem, spisek korporacji technologicznych, ale po prostu dla ludzi to jest wygodniejsze. Dlaczego? Ponieważ komputer jest odpowiedzią właściwie najłatwiejszą na każde pytanie, ponieważ my mamy kontrolę. Komputer to jest nasza władza nad tym, co się na tym komputerze wyświetla.
Tak jest?
Absolutnie tak jest. Ja cały czas kiwałem głową, słuchając tej wypowiedzi. Wie pan, to jest miecz obosieczny tak naprawdę, jeżeli chodzi o technologię. Technologia wyprzedza. Tak jak mówimy, ona goni cały czas, technologia nas goni do przodu, jeżeli chodzi o rozwój różnych gałęzi, nie tylko gałęzi naukowych, ale także gospodarki cywilizacyjnie, socjologicznie. W pewnym stopniu nie potrafimy z niej korzystać. Uczymy się cały czas z korzystania. Kiedy słyszę z jednej strony, co jest absolutnie fakt, faktem, że niektórzy nie potrafią z tego korzystać, nie potrafią zatrzymać się w tym. Cały czas siedzą z nosem w komórkach. Tak, to jest jedna strona medalu. Ale z drugiej strony, proszę zauważyć, że w tym pana smartfonie ma pan budzik, ma pan gazetę codzienną, ma pan książkę, ma pan telewizor tak naprawdę, ma pan radio. Do tego dojdźmy, że również i radia Poznań można słuchać przecież.
Takie proste narzędzie jak notatnik.
No właśnie, i wszystko mamy zintegrowane w jednym małym urządzeniu, które możemy mieć ze sobą. Jest wygodnie? Zdecydowanie bardziej wygodnie. Tylko musimy się nauczyć z tego odpowiedzialnie i etycznie korzystać.
Halo, dzień dobry.
Halo. Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy pana i oddajemy panu głos.
Ja mam takie pytanie do dzisiejszego gościa, czy sztuczna inteligencja może mieć swoją świadomość? Czy może w przyszłości, jeśli nie teraz?
No, przechodzimy do pytań ekstra trudnych, albo super trudnych, jak już zaczęliśmy od superkomputerowo, super trudnych. To znaczy tak, jeżeli chodzi o mnie, miałem okazję świetną rozmowę odbyć właśnie w ubiegłym tygodniu przy okazji 30-lecia PCSS z profesorami, którzy są w Radzie Użytkowników PCSS. PCSS powstał i zrzesza, jak gdyby powiedzmy, ma Radę Użytkowników z wszystkich poznańskich uczelni. I tutaj specjaliści z fizyki, specjaliści z Politechniki, z UAM-u. I z nimi rozmawiałem też swobodnie, rozmawialiśmy właśnie na temat sztucznej inteligencji. Kiedy myślimy o sztucznej inteligencji, to mówimy o tym, że to będzie twór, który będziemy chcieli stworzyć trochę na nasze podobieństwo, trochę zabawy w Boga. Ja jestem przedstawicielem informatyków, humanistów, tak bym powiedział. Nie wierzę, że w którymś momencie będziemy w stanie stworzyć taką maszynę, która będzie odpowiadała 1:1, a może nawet będzie wyprzedzała kwestie ludzkiego mózgu, kwestie poznawcze, kwestie świadomości. Cały czas symulujemy. Ja powiem w ten sposób. Miałem kiedyś bardzo fajną konferencję, mieliśmy również w PCSS-ie i hołduję pewnej zasadzie. Panie redaktorze, pan się nie spodziewa tego na przykład, że w tej chwili wstanę, zacznę demolować panu studio, prawda?
Absolutnie nie.
No właśnie, i sztuczna inteligencja, jak będziemy budować sztuczną inteligencję, nigdy tego nie zaprogramujemy. A gdzieś z tyłu głowy każdego człowieka może być jakieś pewne wariactwo, prawda? Mm-hmm. Możemy coś takiego zrobić? Możemy. Nie zrobimy, bo nam nie pozwala na to kultura, nie pozwala na to nam, powiedzmy, pewien cały ciąg różnych rzeczy, które mamy w głowie, mamy w świadomości, ale gdybyśmy chcieli, moglibyśmy to zrobić, prawda?
No tak.
No właśnie, więc zawsze myślę o tym, że człowiek jest ponad to wszystko. Że jesteśmy w stanie tworzyć, że jesteśmy w stanie, oczywiście, sztuczna inteligencja będzie nam służyć po to, żeby przerobić dużo więcej obrazów, żeby nam prototypować pewne rzeczy. Jeżeli mamy jakiś pomysł, chcemy coś narysować, chcemy stworzyć jakiś tekst, może nam pomóc przejrzeć tysiące, miliony różnych dzieł w internecie, żeby nam podpowiedzieć. Ale dzieło tworzy człowiek.
I oddaję w tym momencie głos ostatniemu naszemu słuchaczowi. Pani bodaj dzwoni, tak? Halo?
Dzień dobry, mam na imię Ela. Ja bym chciała się odnieść do tej wypowiedzi wcześniejszej tego pana kulturoznawcy, tak? Który powiedział, że my mamy władzę. My absolutnie nie mamy władzy na tym, co się wyświetla. Ta sztuczna inteligencja, te social media w wiadomościach, widząc jedną rzecz, podpowiadają nam 10 podobnych i tak nas ukierunkowują, że ludzie zaczynają się dzielić na obozy, bo widzą tylko pewne wiadomości i środowisko w tym momencie się tak polaryzuje, ludzie zaczynają wierzyć czasami w dziwne teorie, bo po prostu mają narzut takich wiadomości, nie wiem, ludzie zaczynają mieć muchomory tromownikowe, bo ktoś stwierdził, że leczą. Na przykład i takie osoby potem dostają 15 takich nie wiem, filmów, nie wiem, jakichś artykułów, które to potwierdzają i ludzie zaczynają w to wierzyć. To jest bardzo niebezpieczne. I tylko tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję.
Bardzo panie dziękujemy za tę wypowiedź.
I to też jest prawda. To jest pewien aspekt, o którym powiedziałem też wcześniej. Nie umiemy w wielu wypadkach nie umiemy korzystać, albo inaczej, każda technologia, czy każde narzędzie, które stworzył człowiek, może być mieczem obosiecznym. Każde, dosłownie każde. To jest również wykorzystywane w ten sposób, żeby profilować. To profilowanie jest dobre, ale z drugiej strony wcale niekoniecznie. Trzeba umieć, uczyć się. Myślę, że to jest duże wyzwanie dla edukacji przyszłości, którą PCSS również się zajmie, żebyśmy umieli wykorzystywać umiejętnie, naprawdę to jest, szczególnie dwa razy powtórzyłem po to, żeby to jeszcze bardziej wybrzmiało, korzystać z sieci, korzystać z wiadomości, filtrować je, uruchamiać, a może wyłączać pewne opcje?
Świadomie korzystać z tego sprzętu, bo tak jak tutaj słuchaczka mówi, prawda jest też taka, że to urządzenie, które mamy w ręku, ono samo nam na podstawie pewnych jakichś tam algorytmów podsuwa, sugeruje nasze wybory na podstawie naszych zachowań też w internecie i w tym urządzeniu. Podsuwa kolejne tematy, kolejne to, co pani powiedziała, że no, bywamy zawalani różnymi informacjami, a tutaj pan radzi, korzystajmy z tego w pełni świadomie.
Uda się, można tak zrobić, można pewne rzeczy powyłączać, można się nie logować na przykład i korzystać jako gość zupełnie bez cookies, bez ciasteczek i tak dalej, i tak dalej. Długi temat.
Bardzo dziękuję panu za wizytę w studio. Moglibyśmy tak jeszcze gadać i gadać, bo temat jest niewyczerpalny, ale niechaj takim pożytkiem z tej naszej rozmowy będzie dla słuchacza to, żeby refleksyjnie podchodzić do tej rzeczywistości, którą widzimy w tych urządzeniach zwanych komputerami, a czasami nawet nie nazywanych tak, ale będących w istocie komputerami, takich jak właśnie smartfon.
Chociażby. To nam pomaga, nie ma się czego bać, ale tak naprawdę odpowiedzialnie z tego korzystać i PCSS też w tym będzie pomagał, myślę, przez następne lata, poza tymi 30, które już są za nami.
Damian Niemir, kierownik działu współpracy i kontaktów z otoczeniem w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, był naszym gościem i ekspertem w tej godzinie. Dziękuję panu za wizytę.
Pięknie dziękuję, kłaniam się.
Dziękuję za rozmowę, państwu za uwagę i zapraszam na kolejne audycje w środku dnia.